Z nami jest już na łączach i na wizji pani redaktor Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Bardzo serdecznie witam panią w programie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj porozmawiamy na temat nowej strategii wojskowej Niemiec, która została opublikowana 22 kwietnia. Koncepcja, która jest takim planem rozwinięcia, modernizacji, rozbudowy niemieckich sił zbrojnych do 2039 roku. No i właśnie, co w tej koncepcji, co w tym planie strategicznym, co w tej strategii możemy znaleźć?
Uważam, że w tym przypadku minister obrony Niemiec właściwie powtórzył wszystko, co w ostatnich miesiącach i tak zostało Niemcom przekazane. I to są po pierwsze niemieckie ambicje. To są niemieckie ambicje, że będą mieli największą armię, najskuteczniejszą na kontynencie. I opowiedział, jak zamierza ją zmodernizować, to znaczy chce pomóc krajowemu przemysłowi zbrojeniowemu. Chce także zakupić poza granicami Niemiec najnowocześniejszą, najlepszą broń. Przedstawił też takie różne nowoczesne zastosowania dla rezerwistów. Na przykład tam będzie ta kwestia biurokratyczna znacząco, można powiedzieć, bardziej nowocześnie przedstawiona. I muszę panu powiedzieć, że to tyle. Właściwie była to powtórka wszystkich tych planów, które już znaliśmy. Boris Pistorius, a to jest minister obrony Niemiec, nie powiedział nam właściwie nic nowego, tylko nowe słowa swoim głosem powiedział to, co wcześniej już kanclerz Merz i także eksperci i wiele tutaj takich urzędników też już mówiło.
Dużo się mówi także o finansach, o pieniądzach na dozbrojenie armii, tak jak pani wspomniała. To jest już chyba coś, co zaczęło się zmieniać od rozpoczęcia wojny na Ukrainie w 2022 roku. Specjalny fundusz, później pakiet finansowy. Ile Niemcy chcą wydawać na uzbrojenie i to na tą modernizację?
Gigantyczne pół biliona.
Gigantyczne.
Pół biliona euro. Tak, ten pierwszy fundusz po ogłoszeniu tak zwanej Zeitenwende, to jeszcze za czasów poprzedniego kanclerza, to znaczy Olafa Scholza, ogłoszono tą Zeitenwende, że Niemcy będą się zbroić i tam wtedy przeznaczono 100 miliardów euro. Teraz ta suma została pięciokrotnie zwiększona, będzie oczywiście rozłożona na te lata, ale ta inwestycja ma doprowadzić do tego, że Niemcy będą miały skuteczny przemysł zbrojeniowy, będą, jak to oni uważają, kriegstüchtig, że będą gotowi do wojny. Mhm. To słowo jest takim słowem klucz, gotowość do wojny. Tu chodzi generalnie też takie ta społeczna świadomość, która przez dekady w Niemczech zasnęła, no bo Niemcy byli pojeni, tak. Pojeni raczej miłością do pokoju, pacyfizmem, a teraz wszystko na odwrót i ja się zastanawiam, czy tak można.
No właśnie, to pytanie, które chciałem pani zadać, biorąc pod uwagę wszystkie najróżniejsze manifestacje, które widzimy przy różnych okazjach w Berlinie, właśnie jakichś środowisk pacyfistycznych, czy też związanych, nie wiem, z Antifą i tak dalej, to jak to w ogóle można w Niemczech zrobić, tak dokonać takiej radykalnej zmiany, jeżeli chodzi o, chyba bym powiedział, ideologię, jeżeli chodzi właśnie o podejście do kwestii wojny i bezpieczeństwa?
No, z naszym zachodnim sąsiadem zawsze tak jest. W Polsce panuje takie przekonanie, że mamy do czynienia z bardzo przewidywalnym, pragmatycznym narodem. Tak nie jest. Niemcy lubią skrajności, są bardzo skłonni wierzyć i oddać się ideologiom, czy w lewo, czy w prawo, różnym tutaj także tym klimatycznym ideologiom mają taką skłonność. I teraz jesteśmy także tego świadkiem, tak? My mamy nadal środowiska bardzo pacyfistyczne, tak jak pan powiedział, nieomal rzucające się na ziemię, tak? Ale mamy także tą drugą grupę, która absolutnie popiera zbrojenie się i jak to niemiło dla polskiego ucha brzmi, to Führung, to przywództwo. My to kojarzymy z takim innym okrutnym słowem.
Tak, zgadza się, ale no właśnie, to tutaj jeszcze tego, żeby dopowiedzieć, to jeden z sondaży, który gdzieś mi się rzucił w oczy, mówi o tym, że jedynie 16% pytanych mówiło o tym, że tak, że są oni gotowi do obrony Niemiec w razie ataku. Skąd właśnie taka animozja Niemców do wojny? Czy to wynika jeszcze, powiedzmy, z jakiejś kultury powojennej? Czy to jest coś, co jest może, co powstało w ostatnich latach?
To jest bardzo, bardzo skomplikowany temat, który trzeba by było właściwie rozebrać tutaj na elementy pierwsze, bo ważną kwestią jest, jakie roczniki są pytane. Roczniki, które jeszcze przed 2011 rokiem, bo w 2011 roku zawieszono obowiązkową służbę wojskową. Ona od tego czasu jest zawieszona. Obecnie powrócono do takiej formy od tego roku, od stycznia, do takiej dobrowolnej, tak, że można zdecydować, czy się służy, czy nie. I jeśli zapytane zostaną roczniki starsze, to tu no jednak jest wyższy odsetek gotowości ochrony swojego państwa. Im młodsze roczniki, im młodsi ludzie, tym dalej im właśnie do takiej musztry Bundeswehry. I trzeba też przyznać, że ma to związek ze składem niemieckiego społeczeństwa.
No właśnie, społeczeństwo bardzo w tym momencie różnorodne, wielonarodowościowe.
Tak. 27% mieszkańców Niemiec to są osoby, które są same migrantami lub są dziećmi migrantów. I ta część społeczeństwa jest bardzo młoda. Bardzo młoda i w rocznikach dzisiejszych nastolatków, to znaczy ci, którzy już niedługo dostaną ten list z zapytaniem, czy chcą służyć, czy nie, ten odsetek osób z rodzin migranckich jest wysoki, no i ich związek i poczucie się Niemcem będzie postawione na ostrą próbę. Myślę, że Niemcy się tej próby boją i słusznie.
To się okaże także w kontekście tego nowego modelu służby wojskowej, który został zapowiedziany przez Friedricha Merca, przez jego rząd w listopadzie bodajże. Już o tym kiedyś rozmawialiśmy, więc chciałem zapytać się o to, co Niemcy planują, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, ponieważ no, Polska tutaj była stawiana tutaj jako taki przykład przez obecną administrację amerykańską. Niemcy raczej jako właśnie wręcz przeciwnie, taki antyprzykład. Jak teraz, jaką rolę Niemcy chcą pełnić w strukturach NATO?
No, oczywiście przywódczo.
Oczywiście.
No, jak się w Niemczech spyta, są oni wtedy oczywiście przywódcą europejskiego NATO. Niestety taka terminologia coraz bardziej przechodzi do niemieckiej publicystyki. Ona jest niepokojąca. Bardzo nie lubię tego terminu, europejskie NATO, a coraz częściej ten termin się pojawia. Jak oby NATO składało się z jakichś części geograficznych i za tą część geograficzną dotyczącą Europy odpowiedzialne by były Niemcy. Ta wizja NATO im się bardzo podoba. To jest to miejsce, gdzie oni się widzą, ale jeśli by się tak przyjrzeć, czy to jest zgodne z rzeczywistością, to tak nie jest i tak jeszcze długo nie będzie. Na kontynencie przecież jest i armia francuska, znacznie lepiej wyposażona i lepsza, ale także przecież my, to znaczy też inne narody z wielkimi ambicjami. Niemcy nie lubią na to patrzeć, oni się koncentrują na swoich własnych ambicjach.
No właśnie, to chciałem tutaj, pani powiedziała o Francji i tutaj chyba może się pojawić pewnego rodzaju rywalizacja, ponieważ znane są te plany prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, dotyczące budowy jakiejś armii europejskiej, czy to w strukturach NATO, czy nie w strukturach NATO, to jest dość niejasne i być może stąd też takie nie najlepsze chyba stosunki teraz między Berlinem a Paryżem.
No tak, no to jest ta odwieczna konkurencja na naszym kontynencie. Tu chyba ani geografii, ani historii nie będziemy w stanie zmienić. Są to te dwa państwa, które w tutaj kontynentalnej Europie oczywiście ze sobą konkurują. Miał powstać wspólny projekt zbrojeniowy, taki bardzo ważny dla Europy. Chciano poświęcić temu 100 miliardów euro. Miał powstać taki nowy myśliwiec, w skrócie w KAS. No i tu od lat Niemcy z Francuzami się kłócą, nie mogą dojść do ładu, bo chodzi o to, kto będzie miał Führung. Proszę sobie wyobrazić, na stole jest 100 miliardów euro, a państwo się kłócą, kto będzie przywódcą i nie mogą sobie z tym poradzić. Projekt jest w zawieszeniu.
No i właśnie być może to pokazuje ograniczenia tej koncepcji i też właśnie stawia pod znakiem zapytania może nie całą strategię, która została opublikowana przez rząd niemiecki, ale przynajmniej niektóre jej aspekty. Mieliśmy porozmawiać jeszcze o sytuacji na granicy z Luksemburgiem. To może tylko taką zajawkę zróbmy do kolejnej rozmowy, w której być może rozwiniemy ten wątek, o którym pani zresztą pisała. I ten tekst jest również cytowany na portalu wnet.fm. O co chodzi? Niemcy wycofują posterunki przy granicy z Luksemburgiem.
Tak, pewien odważny profesor z uczelni w kraju Sary, który był kontrolowany na tej granicy między Niemcami a Luksemburgiem, no tutaj przeprowadził, to jest dobry kawał roboty, to musiał być bardzo dzielny i odważny człowiek i mamy pierwsze takie orzeczenie, to jest orzeczenie pierwszej instancji. Sąd administracyjny w Koblenz orzekł, że jednostronne, bo na zachodzie Niemiec jest jednostronne w przypadku Luksemburga, kontrole granicy są niezgodne z prawem europejskim i ich przedłużanie jest niezgodne z prawem europejskim. To jest bardzo ciekawy case. Niemcy powiedziały już, że będą się odwoływać do następnej instancji, ale jak na razie wycofały swoje posterunki takie stacjonarne i przeszły z powrotem do tak zwanych kontroli mobilnych. My je jeszcze znamy, jeszcze sprzed roku 2023. Ciekawe jest, że podobna skarga trafiła do sądu w Dreźnie. Pan Jakub Woliński z Görlitz także zaskarżył stronę niemiecką właśnie w związku z naszą granicą i kontrolami na naszej granicy. Ta sprawa jeszcze jest nierozstrzygnięta. Moja wiadomość z ostatnich dni, bo się tam informowałam, jeszcze nie doszło tam do decyzji, ale to może być dla nas jeszcze bardzo ciekawe. Podobna, także bardzo ciekawa globalna kwestia toczy się wokół tak zwanej farbowanej ropy i rafinerii PCK. Panie redaktorze, mamy jeszcze parę minut, aby o tym porozmawiać?
Obawiam się, że nie, ponieważ minęła godzina 17, a przynajmniej jeszcze serwis watykański. To ja może zaproponuję tak, tutaj postawimy trzy kropki i rozmowę będziemy kontynuowali już w ramach kolejnego, powiedzmy, odcinka tej opowieści. Czy tak możemy się umówić?
Tak, dla wszystkich ciekawych tego fascynującego tematu na kanale Radio Debata dzisiaj 19:30 ponad godzinny wywiad z Danielem Obajtkiem o ropie, o rafinerii PCK i wszystkich tajemnicach, które ona kryje. Zapraszam serdecznie. 19:30 na kanale.
Również zachęcamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Redaktora Aleksandra Fedorska, redaktora naczelna Radio Debata, była gościem Radia Wnet.